Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą.
Minister Obrony Narodowej Brazylii zdecydował się na sprzedaż dwóch okrętów podwodnych U-209 w wersji 1400. To okręty o nazwach Timbira i Tapajo. I uwaga, podobno Polska jest zainteresowana zakupem tych okrętów. Tak donosi brazylijski portal branżowy latamilitary.com.br. I o tym, czy Polska powinna być zainteresowana tymi okrętami, czy to jest coś, co może pomóc naszej marynarce wojennej, porozmawiamy dziś z naszym gościem. A naszym gościem jest profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw marynarki wojennej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Kupować czy nie kupować?
Po pierwsze, dziwię się, że tak późno, bo pierwsze przegłosy o tym, że Brazylijczycy wyprzedają swoją aktualną flotę podwodną, między innymi po to, żeby zwolnić kadry, pozyskać środki na przyspieszenie realizacji programu wprowadzenia do służby francuskich okrętów typu Scorpene, to jest kwestia jakichś 4 miesięcy. W naszym kraju w sezonie ogórkowym, gdy tonący chwyta się nawet brzytwy, tak długa zwłoka wydaje się niczym nieuzasadniona.
No dobrze, czyli w branży o tym mówiło się już od pewnego czasu i ja rzeczywiście też słyszałem te plotki w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, natomiast jeśli teraz sami Brazylijczycy, jeśli ich media branżowe potwierdzają, że my zwróciliśmy się, ale nie tylko my, bo podobno także Peru zwróciło się z zapytaniem o możliwość zakupu tych okrętów, no to wydaje się, że ten temat rzeczywiście zaczyna przybierać realne kształty. No i powrócę do tego pierwotnego pytania. Czy my powinniśmy iść w tym kierunku?
Pytanie jest na pierwszy rzut oka dość oczywiste, ale gdy zaczniemy wchodzić w głębiej, oddzielać poszczególne warstwy, to takie proste nie jest. Bo kupować, nie kupować. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że sytuacja niemalże wymarzona. A nie stare okręty. Proszę zwrócić uwagę, do jakiego poziomu degrangolady doszła marynarka, gdy za korzystny używamy zakup jednostek, które mają no nie mniej niż 20 lat. Traktujemy to jako zakup korzystny.
Panie profesorze, ja wejdę w słowo. Wyjaśnijmy, że co prawda pierwsze okręty typu U-209-1400 weszły do służby w brazylijskiej marynarce wojennej w 1989 roku. Natomiast te okręty, o których sprzedaży się mówi, to nie są najstarsze okręty, tylko okręty pochodzące z 96 i 99 roku.
Starsze Brazylijczycy również chcą sprzedać. Pojawiły się takie informacje w ich mediach. Czy powinniśmy kupować? Dopóki nie odpowiemy sobie na pytanie, jakie my tak naprawdę marynarki chcemy i co ona ma ze 10 lat sobą reprezentować, no to pytanie, odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Oczywiście można cały czas podnosić kwestię ciągłości szkolenia kadr, niepowetowanych strat, które, no bo one rzeczywiście będą trudne do powetowania, jeżeli przerwie się proces szkolenia podwodniaków. Tylko, że dopóki nie odpowiemy na to pytanie absolutnie fundamentalne, czym ma być ta flota za 10 czy 15 lat, odpowiedzi jednoznacznej na pytanie postawione przez pana, czyli kupować, nie kupować 20-letnie brazylijskie okręty podwodne, odpowiedź na to pytanie jest niesłychanie trudna i skomplikowana.
Ale my odpowiedzi na to pytanie szukamy od wielu lat i przygotowano nawet niespełna 2 lata temu strategiczną koncepcję bezpieczeństwa morskiego państwa, w której określono zadania, jakie marynarka wojenna docelowo powinna pełnić i do jakich docelowo powinna być przygotowana. Natomiast na razie, jeśli chodzi o realizację zapisów tej strategicznej koncepcji, no to na razie niewiele z tego wynika. Przykładem jest choćby planowany zakup australijskich fregat rakietowych typu Adelaide, które mieliśmy kupić od Australijczyków, natomiast prezydent, przecież pamiętamy wszyscy tę sytuację w samolocie, dowiedział się, że jednak pieniędzy na zakup tych okrętów nie będzie, więc tak wygląda u nas realizacja tych planów, więc może powinniśmy przestać się oglądać jako ludzie, którym zależy na dobru marynarki wojennej, powinniśmy przestać się oglądać na strategię, na różnego rodzaju koncepcje, bo one i tak są płynne, one i tak się ciągle zmieniają, a po prostu zacząć coś robić.
Tak, tylko jest to bardzo atrakcyjna alternatywa. Nawoływanie, zróbmy wreszcie coś, przekujmy kosy na sztorc, tylko okazać się może, że w wyniku tego rodzaju działań za lat 10, wydawszy spore środki finansowe, nie będziemy mieli marynarki wojennej, tylko zbiór różnych przypadkowych, pozyskanych w najrozmaitszych miejscach na świecie okrętów. Za jakiś czas swoje pierwsze okręty podwodne budowane na licencji niemieckiej czy w oparciu o wzorce niemieckie zaczną wycofywać południowi Koreańczycy. Flota, armia, siły zbrojne to jest system. W związku z tym próba sklecania czegoś z klocków zaczerpniętych z różnych modeli, to nie jest nawet tak jak łączenie Kobi i Lego. To jest tak jak łączenie klocków drewnianych z klockami plastikowymi. Tego rodzaju działania interwencyjne w mojej ocenie w pewnej perspektywie czasowej niczego dobrego nie przyniosą.
No to w takim razie co musiałoby się znaleźć w tej koncepcji działania marynarki wojennej, aby zakup tych okrętów był opłacalny, był sensowny?
Raz, wiarygodny w sensie politycznym, program działań w odniesieniu do marynarki. Dwa, wiarygodne źródła finansowania tego programu. Potrzeba myśli i potrzeba środków finansowych na przekucie tej myśli w metal. To jest przedsięwzięcie na co najmniej dekadę. W inny sposób się tego zrobić racjonalnie po prostu nie da. Jeżeli będziemy działać inaczej, tak jak powiedziałem, albo zbiórnie przystających jednostek, albo po prostu kilka kadłubów, na których podnosimy banderę niestanowiących, niezdolnych do zbudowania żadnego efektu synergii. Ktoś kiedyś powiedział, to wielokrotnie było powtarzane, że marynarka to jest ciągłość, kontynuacja i tradycja. Póki co nie ma ani ciągłości, ani kontynuacji, ani tradycji, tylko doraźne miotanie się między australijskimi fregatami, brazylijskimi okrętami podwodnymi. No ciekaw jestem, co pojawi się w najbliższych miesiącach, bo o tym, że coś się pojawi, jestem głęboko przekonany.
Skupmy się na samych okrętach, na okrętach U-209 typu 1400. Generalnie, kiedy mówimy o tym okręcie U-209 produkowanym w Niemczech od lat 60., to mówimy o okręcie, który odniósł chyba największy na świecie sukces, jeśli chodzi o okręty produkowane w Europie, przynajmniej jeśli chodzi o tę liczbę wyprodukowanych egzemplarzy, o liczbę państw, do których one trafiły.
Nie ulega wątpliwości, że Niemcy byli i są liderem, jeżeli chodzi o budowę, a przede wszystkim eksport konwencjonalnych okrętów podwodnych. Co do tego nie ma wątpliwości. Przez pewien czas usiłowali z nimi rywalizować Szwedzi, odpadli. W tej chwili w zasadzie ich program okrętów podwodnych nacelowany jest na zaspokojenie wyłącznie celów narodowych. Usiłowali i usiłują z różnym skutkiem rywalizować Francuzi. No i w zasadzie w świecie zachodnim to są jedyni liczący się gracze. Własną linię okrętów podwodnych o napędzie konwencjonalnym konsekwentnie rozwija Japonia. No ale to jest troszeczkę zupełnie inna opowieść. Z kolei południowi Koreańczycy korzystają, tak jak wspomniałem, z wzorców niemieckich. Także niewątpliwie Niemcy są liderem na rynku, liderem w skali światowej na rynku konwencjonalnych okrętów podwodnych.
A jeśli skupimy się na tym konkretnym modelu, to co jest przyczyną tego sukcesu, który odniósł na świecie?
Wysoka jakość, bardzo sprawne działania obsługowo-gwarancyjne, kompletny czy w miarę kompletny pakiet szkoleniowo-logistyczny. Po prostu Niemcy dostarczają dobry produkt z wszechstronnym, realizowanym przez 365 dni w roku wsparciem eksploatacyjnym.
Panie profesorze, a jak wygląda przydatność tego okrętu na Bałtyku?
Ja chciałbym uciec od rozważań duży okręt, mały okręt. Bałtyk może nie jest największym akwenem, ale w przypadku okrętu podwodnego kwestia 50 czy 70 metrów jest naprawdę drugorzędna. Te argumenty okręt na Bałtyk lub okręt nie na Bałtyk są troszeczkę chybione. Okręty podwodne, jeżeli chcemy budować już tak zasadniczo odmienne zbiory, możemy podzielić na dobre i złe.
A te są dobre?
To jest niemiecka technologia. Ja niewiele wiem o jakości utrzymania tych okrętów przez marynarkę brazylijską, ale biorąc pod uwagę kwestie jednostek nawodnych, Brazylijczycy też często kupowali z drugiej ręki, nie jest to chyba stan najgorszy, w którym one obecnie się znajdują.
Wracając do tego, czy okręty nadają się na Bałtyk, czy nie nadają się na Bałtyk, wracając do tego, że pan chciał uniknąć tej odpowiedzi, tłumacząc, że przecież nie o głębokości chodzi, to podwodniacy bardzo często wskazują, że Bałtyk jest morzem idealnym, stworzonym wręcz do tego, aby się móc gdzieś tam chować. A to ze względu na różne warstwy temperaturowe wody, na wiele rzek, które wpływają, na różne warstwy zasolenia i tak dalej, i tak dalej. W Bałtyku łatwo się okrętowi podwodnemu schować, nawet jeśli nie jest to morze głębokie.
No jest to niewątpliwie prawda, ale to samo mówią lotnicy, że Bałtyk to jest idealne wręcz miejsce dla samolotów zwalczających okręty nawodne. A w odniesieniu do Zatoki Botnickiej, która zamarza zimą, to samo mówią rosyjscy oficerowie wojsk zmechanizowanych, że tak idealnego teatru do działań wojsk zmechanizowanych jak pokryta lodem Zatoka Botnicka nie ma. No dobrze, te okręty się chowają, skutecznie się chowają. Warstwy wody o różnej temperaturze, o różnej gęstości, olbrzymie ilości materiału aluwialnego niesione przez rzeki, no i chowają się i co? Przez długi czas toczyła się w Polsce dyskusja o konieczności uzbrojenia potencjalnych okrętów podwodnych w systemy rakietowe. Jeżeli doszłaby do skutku opcja brazylijska, co do jej realności, mimo rozmów na poziomie dyplomatycznym, nie jestem do końca przekonany, to w zasadzie z tym orężem odstraszającym, czy z orężem odwetowym w postaci okrętów uzbrojonych w pociski manewrujące będzie się można pożegnać.
No ale można powitać się z możliwością zamontowania na tych okrętach pocisków harpun.
Tego nie wiem. Po prostu nie wiem. Moja wiedza nie sięga tak głęboko w konstrukcję niemieckich okrętów, by w tej materii się wypowiadać. To jest problem bardzo złożony, inżynierski. Nie mam kompetencji w tej materii.
Panie profesorze, a wracając do tego nadawania się bądź nie nadawania się tych okrętów na Bałtyk, ja przyglądałem się liście państw, które zakupiły te okręty, no i tam są państwa południowoamerykańskie, to jest Brazylia, to jest Argentyna, to jest Chile, to jest Kolumbia, Ekwador. Mamy także Indie, mamy także Indonezję, mamy Peru, to kolejne państwo z Ameryki Południowej, jest Republika Południowej Afryki, jest Turcja, jest Egipt, Wenezuela, to znów Ameryka Południowa. No i tak się zastanawiam, co łączy te państwa i łączy je dostęp do oceanów lub dostęp do bardzo mimo wszystko głębokich zbiorników, no bo Morze Śródziemne też do takiego trzeba zaliczyć. Pytanie, czy to nam czegoś nie mówi mimo wszystko, mimo tej próby uniknięcia przez pana odpowiedzi na to pytanie, czy nam to czegoś nie mówi o tych okrętach?
No to odwróćmy pytanie. Kto na Bałtyku miałby kupować okręty podwodne? Finów teoretycznie, oni co prawda twierdzą, że nie, ale w praktyce ograniczają ich postanowienia traktatów rzymskich kończących drugą wojnę z sojusznikami Rzeszy. Formalnie Finlandii nie wolno posiadać okrętów podwodnych. Państwa bałtyckie, no trudno sobie wyobrazić wysiłek finansowy Litwy, Łotwy i Estonii na budowanie okrętów podwodnych. Zatem to jest Polska, która się waha, Szwecja, która miała własną technologię, no i Niemcy, którzy mieli własną technologię. No w związku z tym nienabycie okrętów TR-1400 przez Finlandię tudzież Estonię, no chyba nie jest argumentem dyskwalifikującym tej jednostki.
Ale pewnie mógłbym znaleźć inne państwa, które mają dostęp do morza, które mają flotę podwodną, a które też się na tej liście nie znajdują. Zostawmy to na boku i spróbujmy przewidzieć przyszłość. Ja zastanawiałem się, idąc na spotkanie z panem, jak będzie wyglądała ta dyskusja, o ile w ogóle ta dyskusja przybierze jeszcze konkretniejszą formę niż ta, o której rozmawialiśmy na początku. No i myślę sobie, że uda nam się mimo wszystko uniknąć tego, co pojawiło się w przypadku chęci zakupu australijskich fregat, bo wtedy pojawiała się taka konfrontacja argumentów. Otóż mówiono, że jeśli kupimy te australijskie okręty, 20-kilkuletnie, to wydamy wszystkie pieniądze, które mieliśmy zaplanowane na budowę w polskich stoczniach polskich okrętów. Kupujemy, jak to niektórzy mówili, australijski złom. Inni się oczywiście oburzali na to słowo złom. Natomiast nasze stocznie nie będą miały zamówień, nasze stocznie nie będą się mogły rozwijać. No w tym przypadku tego argumentu nie ma, bo trudno sobie wyobrazić polską stocznię, która buduje okręt podwodny.
W ten sposób byliśmy kuszeni przez rozmaitych kontrahentów.
No ale to miało być dopiero w kolejnym kroku, prawda, przy budowie nowych okrętów. Tutaj mówimy o zakupie mimo wszystko używanych jednostek.
W tej chwili bez sarkazmu i śmiertelnie poważnie. Jeżeli rzeczywiście myślimy odpowiedzialnie o utrzymaniu zdolności marynarki w zakresie operowania okrętami podwodnymi, to wobec wykruszania się kobenów i takiej, a nie innej kondycji orła jakieś rozwiązanie trzeba będzie znaleźć. Czy to będzie dzierżawa okrętu niemieckiego? Czy to będzie zakup okrętów brazylijskich? Nie można zakładać, że to rozwiązanie będzie bezkosztowe. Zatem jeżeli, powtarzam jeszcze raz, celowo używając słowa odpowiedzialnie, jeżeli odpowiedzialnie myślimy o utrzymaniu przez marynarkę umiejętności posługiwania się okrętami podwodnymi, rozwiązanie pomostowe do czasu pozyskania bądź nie pozyskania, to jest właśnie owa kwestia odpowiedzialności. OREK, jakieś rozwiązanie pomostowe trzeba będzie znaleźć. Natomiast czy dzierżawa okrętu niemieckiego, czy zakup okrętów brazylijskich, no to już powinna być odpowiedź na tak sformułowane pytanie, to jest przede wszystkim konieczność dokonania bardzo głębokiej analizy zysków i strat. Na razie do pogłębienia naszych rozważań brakuje nam dużej ilości danych.
Rozwiązanie pomostowe to jest takie przekleństwo marynarki wojennej, prawda? Tych rozwiązań, które miały być w zamierzeniu rozwiązaniami pomostowymi, a więc takimi, które pozwalają przejść od okrętów starego typu na okręty nowego typu, które dają czas nam, Polsce, w domyśle na budowę lub zakup nowych okrętów. No takich rozwiązań już kilka za sobą mamy. Fregaty rakietowe Oliver Hazard Perry, które miały nam dać czas na budowę polskich okrętów. 20 lat w polskiej marynarce już niedługo będą i nowych okrętów jak nie było, tak nie ma. Kobeny, lat kilkanaście w polskiej marynarce wojennej. Część z nich, dwa z czterech zostały wycofane. Kolejne dwa zostaną wycofane w ciągu roku, być może dwóch. No i właśnie dyskutujemy na temat tych znów rozwiązań tymczasowych, prawda, w kontekście okrętów podwodnych. I moglibyśmy tak jeszcze pewnie szukać tego typu przykładów, nie tylko zresztą w marynarce wojennej. Nie boi się pan tego, że to znów będzie tak, że kupimy okręty podwodne, jeśli oczywiście do tego dojdzie, i to będzie przyczyna nie do zastanowienia się, nie do rozpoczęcia prac nad zakupem, rzeczywistym zakupem nowych jednostek, budowanych być może przy wsparciu polskiego przemysłu, tylko to będzie tak, okej, pozbyliśmy się problemu na 10 lat, niech się nasi następcy martwią.
A jest to scenariusz bodajże ze wszystkich, które możemy w stanie nakreślić, niestety chyba najbardziej realistyczny. Trochę to przypomina historię baraków dla pogorzelców, które gdzieś tam pobudowano, stać miały jeden sezon, stoją póki co 20 i mają się dobrze. Rzeczywiście rozwiązanie pomostowe daje politykom, daje decydentom złudne przekonanie, że problem na chwilę obecną został rozwiązany, a potem ta chwila obecna w sposób zupełnie trudny do zdefiniowania zaczyna się rozciągać w kolejną chwilę, potem w dwa momenty, potem w 3 lata, potem w 5 lat, potem w 10 lat i de facto po 10 latach pozostajemy w ręku z tym rozwiązaniem chwilowym czy rozwiązaniem przetrwania, no dlatego, że uznano, że rozwiązanie prowizoryczne wystarczy właśnie na dekadę, na półtorej. Takie ryzyko oczywiście istnieje.
No i jeśli rozmawiamy o przyszłości, to wydaje się, że gdybyśmy zdecydowali się na zakup tych okrętów U-209, to, no to chyba by już przesądziło, że jeśli kiedykolwiek zdecydujemy się na zakup już docelowych okrętów podwodnych, nowych okrętów podwodnych, to będą okręty niemieckie.
Ja wolałbym, właśnie obawiając się tego czarnego scenariusza rozwiązania pomostowego, byśmy nawet zdecydowali się na utrzymywanie czy podtrzymywanie zdolności w zakresie operowania okrętami podwodnymi poprzez kierowanie oficerów na staże, długotrwałe praktyki, etc., etc. I jednocześnie podjęli twarde decyzje dotyczące zakupu okrętów docelowych, niechby ta luka braku we flocie trwała 3-4 lata, to w jakiś sposób można by obejść. Wolałbym chyba takie rozwiązanie niż właśnie kolejny program przetrwania, kolejną tymczasowość.
Panie profesorze, już kończąc rozmowę o U-209, mówi się, że jest, no nie mówi się, tak po prostu jest, to jest wersja eksportowa okrętów, niemieckich okrętów podwodnych. Czym te okręty U-209 różnią się od tych głównych niemieckich okrętów podwodnych nowego typu, czyli U-212 i U-214?
Przede wszystkim poziomem skomplikowania systemu zarządzania walką, nasyceniem systemów informatycznych danymi o celach. To są w dużej mierze kwestie informacji dostarczanej klientowi, no i urządzeń, elektroniki służącej do przetwarzania tych informacji. W sensie czysto mechanicznym mogą się one różnić zgoła bardzo niewiele, ale jak pokazuje współczesność, czasy porównywania armat poprzez kalibry, a armii poprzez ilość bagnetów i szabel się skończyły. Niemcy na swoich okrętach stosują specyficzne dla siebie, po części w dużej mierze zarezerwowane dla niemieckiej marine, utajnione systemy, nazwijmy to umownie, elektroniki bojowej.
A mówił o tym profesor Krzysztof Kubiak, ekspert do spraw marynarki wojennej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Miejmy nadzieję, że jednak w końcu za tych mur wyjdzie jakieś słoneczko.
No i mam takie wrażenie, że mimo iż pan profesor nie chciał zdecydować się na jednoznaczną deklarację, to na to początkowe pytanie kupować czy nie kupować, chyba odpowiedziałby kupować. I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk. A za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Boże, nasze Boże, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.